Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Ogromny gabinet pogrążony był w ciemności. Tylko lampka stojąca na biurku kierowała snop światła w dół, wydobywając z półmroku dwie bogato upierścienione dłonie. Siedzący za meblem zwalisty mężczyzna rzucał wielki cień na ścianę. Zanurzył palce w stojącej przed nim srebrnej czaszy. Wypełniał ją kopczyk drogocennych kamieni. Bawił się nimi pieszczotliwie, napawając się blaskiem, który bił z brylantów, rubinów i szmaragdów wielkich jak orzechy włoskie. Po chwili do gabinetu wszedł bezszelestnie sekretarz. — Mam złe wieści, panie premierze.
— Mów.
Olbrzym z uwagą wysłuchał lakonicznego meldunku. Tylko raz dał upust emocjom, gwałtownie ściskając jeden z brylantów.
— I nie znaleźliście tych obrazów?
— zapytał głosem przyzwyczajonym do posłuchu.
— Niestety nie. — Przypomnij, jak się nazywał ten partacz, który mnie zawiódł?
— Niejaki von Plaskowitz z Komendy Głównej Kripo w Gdańsku. To on kierował całą akcją. Nasi ludzie na rozkaz Forstera właśnie wydobyli go z policyjnego aresztu.
— I dobrze. W więzieniu mógłby zacząć gadać. Ale teraz ma zniknąć z pola widzenia. A potem pomyślimy, co z nim zrobić. — Czy to jasne?
— Oczywiście, panie premierze. Ale zaszły pewne nowe okoliczności. Sekretarz ściszył głos i wytarł ukradkiem spocone ręce o poły marynarki.
— Jak to?
Mężczyzna podniósł głowę znad klejnotów.
Dzisiaj rano znaleziono go w opuszczonym magazynie portowym. Lewą dłoń miał przybitą wielkimi hufnalami do stołu, prawą zdruzgotaną wielkim młotem. Podobno niezbędna będzie amputacja. No, miazga po prostu. Twierdził, że został w nocy ogłuszony i uprowadzony z własnej sypialni przez jakiegoś zakapturzonego zbira.
— Kogo podejrzewacie?
Sekretarz poruszył się nieswojo.
— Szczerze mówiąc, nie wiem. Gdańsk to nie Prusy. On sam bełkotał coś o żydowskim spisku. Bardziej prawdopodobne, że łączyły go jakieś ciemne łapówkarskie interesy z innymi oficerami Kripo. Ktoś mógł wykorzystać okazję, że Plaskowicz spadł z piedestału i porachować mu kości.
— Skąd ten pomysł?
Za podszewką marynarki miał zaszytą kartkę. Widniały na niej jakieś sumy i nazwisko Bromke. Plaskowicz oczywiście twierdził, że nie ma pojęcia, skąd się te łapówkarskie rejestry u niego wzięły.
— Kto to taki, ten Bromke?
— Oficer gdańskiej Kripo, nasz sympatyk zresztą.
— Wywalić na zbity pysk, bez prawa powrotu do policji. Führer nie cierpi łapówkarzy. Ja zresztą też.
— Tak jest. A co w sprawie napaści na Plaskowica? Mamy szukać sprawcy?
Odpowiedź zza biurka padła po kilku sekundach ciszy.
— A po co? Ktoś rozliczył go zamiast nas. Tym lepiej. Gdzie teraz jest ten Plaskowicz?
Podobno rodzina wywiozła go na leczenie do Norwegii. Mają tam krewnych.
— Odczekaj kilka miesięcy, a potem zadbaj o to, by Plaskowicz zniknął. Bezszelestnie. I na zawsze. — Zrozumiano.
— Tak jest. Nigdy więcej pan o nim nie usłyszy.
Drzwi zamknęły się równie bezgłośnie, jak się otworzyły. Hermann Göring zamknął powieki. Kochał dzieła sztuki bardziej niż zwierzęta, a zwierzęta bardziej niż ludzi. Tylko ci ostatni sprawiali mu notorycznie zawód.
— Szkoda tej kolekcji
— powiedział sam do siebie i poruszył leniwie lwią głową. Najbardziej bolesna była strata Rembrandta, Holbeina i Dürera. Z tego, co mu przekazano, ten Żyd zgromadził prawdziwe arcydzieła.
— Co za partacze!
— ponownie zalała go fala wściekłości.
Miał już przecież w głowie plan swojego nowego, wspaniałego domu nad jeziorem Dolnsee w lasach Schorfheide.
— To będzie pałacyk myśliwski w nordyckim stylu.
Nazwie go Karinhall, na cześć swojej zmarłej żony. Jego marzeniem byłoby, w Karinhall znalazło się wszystko to, co najlepsze. Teraz się nie udało, ale będą inne okazje.
Czekała na niego na molo. Zmizerniała, nie była umalowana, jakby chciała mu przekazać sygnał: żadnego fałszu, Christian,
Już nigdy. Jednak jesteś, powiedziała cicho. Zrobiła ruch w jego stronę. Być może chciała się przytulić, ale wycofała się, widząc chłód w jego oczach.
Powiedziałem, że przyjdę. Ten człowiek zawahał się. Henryk Dragon żyje. Nic mu nie jest. Chciałem, żebyś wiedziała.
Boże. W jej oczach zapalił się blask. Tak się cieszę. Modliłam się o to codziennie, co noc.
Twój ojciec powinien wyjechać. Tu nie jest bezpiecznie.
Już to zrobił. Wyjechał do Polski, do Torunia.
A ty?
Ja zostaję. Podniosła nagle głowę i spojrzała mu prosto w oczy. Powiedz mi, to koniec? Przyszedłeś tu tylko po to, by powiedzieć mi o Dragonie, prawda?
Milczał przez dłuższą chwilę, która wydała się jej wiecznością.
Nie tylko dlatego, odpowiedział wreszcie. Zależy mi na tobie. Z nikim nie było mi tak dobrze. Przemyślałem kilka spraw. Rozmawiałem z twoim ojcem. To mądry człowiek. Wiem, że nie miałaś dobrego wyboru, ale proszę, daj mi trochę czasu. Wiele się dzisiaj zdarzyło.
To było więcej, niż się spodziewała.
Będę czekała, powiedziała cicho. Wyciągnęła rękę na pożegnanie, a on niespodziewanie przytulił ją do siebie. Czuł, jak mocno bije jej serce. Obserwował Gabi odchodzącą w stronę Zeestrasse. Wiatr owijał jej sukienkę wokół biodr. Popatrzył na mewy lądujące na grzbietach fal. Wyglądały jak białe papierowe stateczki, które puszczał jako dziecko na wodzie. Przeszłość była nostalgiczną czarną dziurą, teraźniejszość koszmarnym rozczarowaniem. W świecie, który nadchodził, nie widział dla siebie miejsca. Musiał o tę przyszłość walczyć. Jej zalążki były wszędzie, w powietrzu i zapachach. Na niebie o barwie bladego anemonu. W radościach małych i dużych, które mogły dopiero nadejść, a przede wszystkim w postaci tej kochanej kobiety, która właśnie zniknęła w tłumie. Musiał tylko pamiętać, co jest naprawdę ważne, a ważne były uczucia i zasady, które trzymały go przy życiu. To z nich musiał czerpać nadzieję.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.